Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rozmowy dające siłę. Dzisiejszy podcast będzie skoncentrowany na temacie pomocy telefonicznej, bo 17 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. I właśnie o takim telefonie zaufania dla dzieci będziemy dzisiaj rozmawiać, dokładnie o telefonie 116-111. Ja się nazywam Marta Wojtas i pracuję w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na co dzień, ale mam tutaj też dwie gościnie. Marlenę Mazur-Rudnicką.
Dzień dobry.
I Martę Kolczyńską-Filipowicz.
Dzień dobry.
Które pracują w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Witam Was serdecznie i chciałabym Was w ogóle zapytać trochę właśnie o Waszą codzienną pracę i ten duży projekt, w którym pracujecie, o projekt 116-111. Ten telefon istnieje od 2008 roku, czyli wiele lat już. Czy możecie powiedzieć o tym, jak w ogóle działa taki telefon zaufania dla dzieci?
Telefon zaufania dla dzieci działa u nas właśnie 15 lat i tak naprawdę na przestrzeni tych lat bardzo mocno się zmieniał, bardzo mocno ewoluował. Rozpoczynaliśmy od działalności po kilka godzin dziennie, te godziny się wydłużały, podążaliśmy za dziećmi i w 2020 roku przeszliśmy na działalność całodobową, czyli w tym momencie pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdym momencie można spotkać naszych konsultantów na linii. I tak sobie myślę, bo mówimy telefon zaufania 116-111, ale tak naprawdę od jakiegoś dłuższego już czasu to niekoniecznie jest tylko telefon, bo oprócz linii telefonicznej, na którą można zadzwonić, można też do nas napisać wiadomość mailową. Wiemy, że maile dla dzieci to już trochę się robi archaizm, ale wciąż taka forma kontaktu funkcjonuje. Można też do nas od niedawna, mamy pilotażowo na razie uruchomiony czat, można więc napisać do nas wiadomość i w kontakcie na żywo z kimś sobie popisać, z jednym z konsultantów. I szukamy kolejnych możliwości tego, aby docierać do jak największej liczby dzieci, aby podążać za naszymi odbiorcami. Więc ten telefon to już takie wyrażenie coraz mniej adekwatne.
Zdecydowanie. Zaczynaliśmy w ogóle od 7 konsultantów, a teraz nasza grupa liczy około 50 konsultantów tylko na polskiej linii i oczywiście na czacie i na mailach, więc to, co Marlena powiedziała, że się rozrastamy i ciągle rozbudowujemy strukturę, jest absolutnie prawdą.
Czyli też powiedziałaś, że jest oprócz polskiej linii jakaś inna linia, tak? Obsługiwana w innym języku. Powiesz coś więcej?
Mamy również linię obsługiwaną w języku ukraińskim. Tam jest 13 osób, które pracuje na tej linii i ten projekt mamy od ubiegłego roku.
Tak, od czerwca zeszłego roku i znowu początkowo działaliśmy tylko 4 godziny na dobę, natomiast w tym momencie linia jest czynna od 14 do północy w każdy dzień tygodnia i tam czekamy na dzieci, które chcą z nami porozmawiać właśnie w języku ukraińskim i rosyjskim, bo konsultantki są dwujęzyczne.
Czyli ogromny projekt, duża liczba osób, która tam pracuje i częściowo całodobowy, a częściowo w języku ukraińskim od 14 do północy. To bardzo ciekawe też, co powiedziałyście o tym, że teraz jakby no jest taki trend, że ta pomoc telefoniczna jest taka tylko z nazwy, tak? Że tak naprawdę ta pomoc jest świadczona też różnymi kanałami i że te kanały, no one zmieniają się trochę tak, jak zmienia się świat, tak? Kiedy, tak jak powiedziałaś, jest coś takiego, że maile stają się trochę archaiczne dla dzieci, to coś innego staje się może bardziej dostępne dla nich, bardziej może modne, bardziej na topie. Wspominałyście o czacie. Tak się zastanawiam, no jak to jest? Czy to się różni, taka pomoc właśnie przez telefon, a przez czat? Jak wy to odbieracie?
Na pewno się różni. Jeśli chodzi o pomoc głosową, telefoniczną, to jest tak, że słyszymy dziecko, słyszymy jego emocje, słyszymy otoczenie, w którym ono się znajduje, dźwięki, jakie do nas dochodzą, słyszymy głos, modulację, słyszymy, czy to dziecko płacze. Na czacie to wszystko jest odcięte. Tego nie ma, mamy tylko tekst.
Zdecydowanie głos jest dobrym nośnikiem emocji. Tutaj, tak jak Marlena powiedziała, mamy tylko tekst i my opieramy się na tym, co rozmówca chce nam przekazać. Więc jest to też trochę takie ograniczenie tego kontaktu. Z jednej strony jest to wyjście, jeżeli chodzi o potrzeby młodego człowieka, jeżeli chodzi o zmieniający się świat, a z drugiej strony jest to też taka forma, która będzie niosła ze sobą pewne ograniczenia. Tak samo jak to, że nasz kontakt jest raczej doraźną formą pomocy i wsparcia w momencie, kiedy ktoś doświadcza kryzysu.
No to też bardzo ciekawe, co mówisz, bo tak jak słyszę, to pewnie znacznie trudniej jest się właśnie dowiedzieć czegoś na temat tej osoby, która się kontaktuje za pomocą czatu, że jakby znacznie łatwiej może być jednak poprzez ten kanał telefoniczny, gdzie jednak mamy więcej dostępu do emocji, właśnie do głosu, który rzeczywiście, dzięki któremu możemy jakby więcej rzeczy wyłapać, tak, wysłyszeć.
Wyobrażam sobie, że tutaj dużą rolę odgrywa to, że kontakt z nami jest anonimowy, więc ten nasz potencjalny rozmówca, niezależnie od formy kontaktu, ma świadomość, że my go nie poznamy, nie znamy jego imienia, nie wiemy skąd jest. To nie jest tak, że może się potem okazać, że ten pan, ta pani zostaną spotkani gdzieś w miejscu X. I bardzo często, co też potwierdzają osoby, które z nami rozmawiają, to im pozwala faktycznie się otworzyć. I dużo łatwiej nawiązać takie zaufanie, że słuchaj, ja cię nie znam, wierzę ci, to co mówisz, odbieram to, co do mnie piszesz, nie kwestionuję tego. Skoro mówisz, że świat wygląda w ten sposób, to ja po prostu idę w to.
Czyli mówisz o takiej zasadzie pracy tego telefonu, tak, że tą zasadą jest anonimowość ludzi, którzy dzwonią. I to jest taka stuprocentowa anonimowość? Ona polega na tym, że po prostu nic nie wiecie o tych ludziach, którzy do was dzwonią?
Co do zasady, nie prosimy naszych rozmówców o przedstawianie się, ani też dawanie jakichkolwiek danych, które mogłyby w jakiś sposób ich zidentyfikować. Jedyna sytuacja, kiedy łamana jest zasada anonimowości, to jest sytuacja, kiedy wiemy, że rozmówca, rozmówczyni jest w jakimś kryzysie i jest jakieś zagrożenie.
Tak, też nie życia bądź zdrowia.
Tak. Dokładnie. Wtedy też łamiemy tę zasadę anonimowości i już jakby prosimy o wsparcie odpowiednie służby, które mają dużo więcej uprawnień niż my i podejmujemy działania interwencyjne.
Aczkolwiek nie zawsze to jest tak, że łamiemy, bo często w tej rozmowie, w kontakcie ze specjalistą, dziecko na tyle się otwiera, że samo podaje te dane, samo tej pomocy tak naprawdę chce i my nie musimy właśnie nic mu nie mówiąc łamać tej zasady, tylko możemy we współpracy z nim próbować ten temat rozwiązać.
Czy wyobrażam sobie też, że ważne jest podkreślić, że my informujemy naszych rozmówców, jakie będą podjęte kroki.
Tak.
Więc niezależnie od tego, czy ktoś z nami współpracuje, bo jest w kryzysie i nie widzi dla siebie innego wyjścia, podejmujemy wspólnie tę decyzję o powiadomieniu służb, o rozmowie z kimś ze środowiska danej osoby, to ta osoba musi na to wyrazić zgodę oczywiście, ale nawet jeżeli z jakichś przyczyn nie dochodzi do tego, że rozmówca wyraża zgodę, to my i tak informujemy o tym, co zrobimy. Więc nie wyobrażam sobie sytuacji, żebyśmy nie poinformowali drugiej osoby, że będziemy podejmować działania interwencyjne. To jest też taka nasza zasada.
A to, tak jak to zapytały może dzieci, to namierzacie czy nie namierzacie?
Chcielibyśmy, żeby to wyglądało tak jak na amerykańskim serialu. Nie, to nie jest trochę CSI. My nie mamy takich możliwości, nie mamy takiej zdolności, nie mamy takiego sprzętu, a to mogło być zabawne. Ale już służby mają takie możliwości.
W momencie, kiedy zgłaszamy potrzebę interweniowania i potrzebę tej pomocy, zagrożenie życia lub zdrowia, to służby się tym zajmują.
A powiedzcie, a czy są jeszcze jakieś inne zasady właśnie takiej pomocy tego telefonu, oprócz tej anonimowości?
Z nami można rozmawiać o wszystkim.
I to jest bardzo istotne w kontekście tego, co się dzieje, bo my obserwujemy, że dzieci coraz częściej dzwonią do nas w kryzysie, coraz częściej dzwonią do nas w sytuacjach bardzo trudnych, ale my właśnie zawsze mówimy, że nie muszą czekać do momentu, aż będzie trudno. Że zapraszamy do tego, aby zadzwonić, jak jest tylko trochę trudno, albo jak dopiero trudności się zaczynają. Czasem dzieci dzwonią i mówią, że one nie wiedzą, czy mogą tu mówić, bo one to mają taki mały problem i że inni to mają większe. A my utwierdzamy je wtedy w przekonaniu, że każda rzecz warta jest rozmawiania i wręcz chcielibyśmy, aby oni dzwonili do nas właśnie ze wszystkim, czym będą chcieli się podzielić.
Myślę, że to ważne, żeby ten rozmówca miał świadomość, że to, co do nas mówi, jest dla nas ważne. Bo często w codzienności spotykamy się z takim unieważnianiem tego, co przeżywamy. To nic takiego, zagryź zęby, dasz radę. I myślę sobie, że są sytuacje, kiedy faktycznie jest to niezbędne. Ale z nami tak nie jest. Z nami można porozmawiać o jakiejś relacji, z nami można porozmawiać o słabej wizycie u fryzjera, z nami można porozmawiać o tym, że jest ci smutno, albo że jesteś wesoły. Każdy temat jest w porządku.
Mhm. Czyli tak naprawdę jesteście otwarci na wszystko, z czym zwracają się do was młodzi ludzie, z czym zwracają się do was dzieci. A powiedzcie, czy, bo mówiłyście o tych takich sytuacjach bardzo trudnych, sytuacjach kryzysowych i też o tym, że w takich sytuacjach no, jest podejmowana interwencja. Uh-huh. Możecie coś więcej powiedzieć o takich interwencjach? Kiedy one są podejmowane? Jak kiedy to wiadomo, że to już, że trzeba taką interwencję podjąć?
No to wynika z takiego doświadczenia, które zbieramy przez wiele lat, kiedy nasz rozmówca sygnalizuje nam, że chce odebrać sobie życie, kiedy mówi o tym, że jest w niebezpieczeństwie ze względu na to, że osoby trzecie w jakiś sposób zagrażają. To są takie główne momenty, kiedy interweniujemy. Myślę, że to też jest ważne, że w tych momentach często rozmówcy uważają, że nie ma innego wyjścia niż podjęcie tylko konkretnej decyzji, którą już wydaje się, że podjęli. Więc włącza im się tunelowe myślenie i wtedy jesteśmy my, którzy po prostu mówimy, okej, w porządku, jakby, ale zatrzymajmy się i popatrzmy na to. Poszerzamy tę perspektywę, pokazując, że są jeszcze inne wyjścia. Bo często nastolatek, który z nami rozmawia, bo głównie dzwonią do nas nastolatki, oni nie wiedzą, gdzie mogą sięgnąć po pomoc. I wtedy przychodzimy, wtedy, kiedy są w kontakcie z nami, pokazujemy różne opcje. Nie twierdzimy, że wszystkie są idealne i wszystkie są łatwe, absolutnie, ale że one istnieją. I to już jest wybór. Nie jest on jeden, tylko jest ich kilka.
Czyli kiedy, jak rozumiem, kiedy uda się porozmawiać z tym człowiekiem w kryzysie i on jakby widzi, że może wybrać inaczej, i jakby deklaruje, że wybierze inaczej, to jakby to pozostaje na takim, jakby na poziomie rozmowy, ale kiedy na przykład jest zdecydowany, że chce zrobić sobie krzywdę, chce się zabić, to wtedy coś się dzieje, tak? Podejmujecie interwencję. Jak to wygląda?
To już zależy. Tak jak Marlena powiedziała, są rozmówcy, którzy podają dane, mówią, gdzie się znajdują i po prostu mówią, co się z nimi dokładnie dzieje. Wtedy my możemy te informacje przekazać służbom i przeważnie z taką osobą zostajemy na linii do momentu, aż przyjadą służby, żeby też upewnić się, że jest bezpieczna, żeby też porozmawiać z tymi służbami, powiedzieć, co się dzieje, bo bardzo często nasz rozmówca jest w emocjach, tak? To my jesteśmy tym dorosłym, który ma za zadanie zachować spokój i upewnić się, że wszystko jest zrobione tak, jak należy. No ale są też sytuacje, kiedy mamy rozmówców, którzy nie chcą z nami się podzielić tym, co dokładnie się z nimi dzieje, gdzie są. Wtedy też głównie cały ten obowiązek spoczywa na tym, żeby to służby się tym zajęły. To już są takie...
Czyli my mamy swoją procedurę, którą wtedy uruchamiamy. Zawiadamiamy w odpowiedni sposób służby, które właśnie robią te tajemnicze działania i są w stanie po prostu odnaleźć osobę, która do nas dzwoni. I to, co jest istotne, właśnie Marta powiedziała przed chwilą, że my zostajemy na linii z takim dzieckiem, bo to też jest istotne, żeby znowu przygotować go na to, co się będzie działo i poinformować o tych różnych rzeczach, które nastąpią. Więc to też jest rola konsultanta, żeby po prostu to dziecko w tych emocjach trochę uspokoić, tak jakby pokazać mu, że to, co się będzie działo, jest okej, żeby ono wiedziało, czego się spodziewać, żeby nie było zaskoczone.
Czyli tak dbacie też o to dziecko, które oczekuje na te służby.
Staramy się, żeby czuło się bezpiecznie, bo jeżeli nam zaufało na tyle, żeby przekazać osobie informacje i podzielić się z nami kryzysem, to nie wyobrażamy sobie zostawić tej osoby po prostu na pastwę innych dorosłych. No, nam zależy, po prostu. Mhm.
Tu mówiliśmy o tych interwencjach właśnie w zagrożeniu życia lub zdrowia, kiedy nie ma żadnej osoby w pobliżu, nie ma żadnego bliskiego, ale jest jeszcze taki rodzaj interwencji, które my nazywamy interwencjami lokalnymi. Tak naprawdę to są takie zawiadomienia, można by powiedzieć. One polegają na tym, że w tej rozmowie z konsultantem dziecko, no właśnie, podaje, wskazuje jakąś osobę, którą uznaje za pomocną, którą uznaje za przychylną i zgadza się na to, aby się z tą osobą skontaktować. I czasem jest to od razu, czyli na przykład dziecko podaje do słuchawki rodzica, który jest wspierający, ale akurat wcześniej dziecko nie zdecydowało się z tym kryzysem do niego pójść. Lub podaje na przykład panią czy pana w szkole, nauczyciela, pedagoga, psychologa szkolnego, z którym my też możemy się skontaktować i przekazać informacje o tym, że taka sytuacja miała miejsce, że to dziecko w tym momencie doświadcza jakichś trudności i że trzeba się tymi trudnościami zaopiekować.
A powiedzcie jeszcze, bo tak rozumiem, że tak, te interwencje to są interwencje do służb. A co to są za służby konkretnie? Jakby z jakimi służbami wtedy współpracujecie?
W momencie, kiedy mamy interwencję kryzysową, przeważnie dzwonimy na 112, tak jak każda inna osoba, i działania podejmuje policja i pogotowie.
Mhm, czyli do dziecka finalnie przyjeżdża policja i pogotowie, tak?
Tak. Mhm.
I macie jeszcze te interwencje, które są do tych osób w otoczeniu dzieci, na przykład rodziców albo psychologów, pedagogów, czy kogoś zaufanego, do kogo dziecko poda kontakt.
Tak,
dokładnie tak.
A jakoś wiecie, jak dużo jest takich interwencji?
W ubiegłym roku mieliśmy 885 interwencji, a do dnia dzisiejszego 405.
I niestety tendencja jest taka, że te liczby z roku na rok są coraz większe. One po prostu rosną.
To myślę, że też jakaś taka bardzo ważna rzecz, że skoro jakby te liczby rosną, to też pokazuje, że bardzo jest potrzebne takie miejsce, tak, gdzie te dzieci mogą się zwracać w tych kryzysach, że te kryzysy, nie wiem, czy jakoś możecie, macie jakieś takie dane, czy wiecie, jak to jest, czy częściej te interwencje są w ogóle, jakby dzieją się, są zgłaszane za dnia, czy bardziej w nocy, jak to jest?
Ja myślę, że to się dość równo rozkłada. My dziennie, i to mówię bardziej dobowo, odbieramy około 130 połączeń i trudno by było chyba powiedzieć, czy częściej interweniujemy w ciągu dnia, czy w ciągu nocy.
Ja myślę też, że to poranki są raczej najspokojniejsze, ponieważ dzieci bywają w szkole, mają różne zajęcia, natomiast to nie jest reguła. To nie jest reguła, bo interwencja może się zdarzyć o każdej porze, na każdym dyżurze. Natomiast też jest faktem, że nasilenie kontaktów, liczba połączeń, które dzieci do nas wykonują, ona po południu, wieczorem wzrasta. Więc siłą rzeczy ta statystyka przechyli się na rzecz tego popołudnia, wieczoru, wczesnej nocy, bo po prostu wtedy odbieramy najwięcej połączeń, więc mamy największą szansę na odebranie takiego telefonu kryzysowego.
Czyli dzieci dzwonią i tak już myślę, że też nie powiedziałyśmy o tym, że to bardzo ważna rzecz, że linia jest linią bezpłatną. Czyli tak naprawdę jakby dzieciak, który dzwoni, jakby na jego telefonie nie pojawia się żadna suma, która zostaje ściągnięta za rozmowę. Po prostu ten numer 116-111 jest numerem zarezerwowanym dla telefonów zaufania, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. A powiedzcie, czy wy wiecie, jak to działa w innych krajach? Czy w innych krajach są takie telefony? Czy one są podobne do tego telefonu naszego 116-111?
Telefony jak najbardziej są. Natomiast w różnych krajach bardzo różne modele są przyjęte, bardzo różne sposoby działania. To, co my sobie ostatnio wzięliśmy z modeli zagranicznych, to jest to, że w wielu krajach prężnie działa wolontariat. My na ten moment otwieramy wolontariat w 116-111, wolontariat pełen dobrych słów, i zaprosiliśmy do współpracy wolontariuszy, którzy będą czatowali, którzy będą pisali z dziećmi. Chcielibyśmy sprawdzić, przetestować, jak to będzie się udawało. Na razie mamy doświadczenia pozytywne i jeśli rzeczywiście one takie pozostaną, to chcielibyśmy inwestować w to i rozwijać ten program wolontariatu, żeby docierać do jeszcze większej liczby dzieci.
A powiedzcie coś więcej o tych wolontariuszach, co to są za ludzie, kto może się zgłosić na taki wolontariat?
Generalnie jeśli chodzi o konsultantów, to konsultanci u nas są psychologami, są pedagogami lub ukończyli pokrewne kierunki, więc są to profesjonaliści. Wolontariuszom postawiliśmy wymagania również dosyć wysoko, bo również są to osoby, które z psychologią, pedagogiką mają wiele wspólnego. Mogą to być jeszcze studenci, mogą to być osoby, które już ukończyły dawno temu studia i pracują na przykład w zupełnie innej branży, ale chcą do tych działań psychologicznych powrócić. Na wolontariat u nas mógł się zgłosić właśnie każdy, kto miał formalny wymóg tego wykształcenia lub w trakcie i dysponował czasem na minimum jeden dyżur w tygodniu, czyli minimum 3-4 godziny jest w stanie dać dzieciom przez kilka miesięcy, bo to jest wolontariat długoterminowy. Rekrutacja, selekcja była dosyć wymagająca, natomiast finalnie mamy pierwszą grupę wolontariuszy, którzy się szkolą i od czerwca w zasadzie będą swoje pierwsze wymiany korespondencji z dziećmi już uskuteczniać.
A opowiedziałaś trochę też o konsultantach, że konsultanci to są osoby, które są psychologami, pedagogami, że taki konsultant telefonu zaufania musi spełnić jeszcze jakieś warunki.
Konsultant, no szeroko pojęte właśnie wykształcenie pomocowe, zdecydowanie. Mamy, tak jak Marlena powiedziała, psychologów, pedagogów, resocjalizatorów, coachów. Można tą różnorodnością niejedną ścianę wytapetować. I dzięki temu współpraca i wymiana doświadczeń, ale też wiedzy jest u nas bardzo płynna. My lubimy się od siebie uczyć i lubimy ze sobą współpracować i to chyba jest nasza taka najsilniejsza cecha, jeżeli chodzi o konsultantów.
Ja myślę, że to jest też pewien, i to nieważne, czy to już konsultant pracujący, czy to wolontariusz, to jest też pewna cecha, taka pewne cechy osobowościowe muszą tam się pojawić. Musi być dużo empatii, musi być dużo zrozumienia, raczej nastawienie no właśnie na drugiego człowieka z otwartością, z szacunkiem ogromnym. Więc myślę, że tutaj też tego rodzaju cechy będą ważne.
A możecie opowiedzieć coś więcej, jak wygląda praca takiego konsultanta? Co on robi na co dzień?
Ojej, konsultant głównie zajmuje się rozmową z młodzieżą i dziećmi i bardzo często świetnie się przy tym bawi. Czasami dostaje pytania na zasadzie, czy pani wie, co to jest Instagram? A czasami dostaje instrukcje obsługi jakichś narzędzi, bo na przykład nasz rozmówca się czymś fascynuje. Więc konsultant musi mieć otwartą głowę, z tego względu, że nigdy nie wiemy, jaka osoba jest po drugiej stronie linii. Zdecydowanie. Jak wygląda nasza codzienność? Nasza codzienność wygląda tak, że przychodzimy na dyżur, mamy chwilę, żeby się wdrożyć, trochę wyciszyć, jeżeli chodzi o inne sprawy życia codziennego, a potem siadamy na linię. Średnio nasz dyżur trwa 3-4 godziny i w zależności od tego, jakie zadanie mamy na danym dyżurze, pracujemy albo na linii, albo odpisujemy na wiadomości mailowe, albo rozmawiamy z młodzieżą i dziećmi na czacie.
Czyli rozmawiacie, rozmawiacie i jeszcze raz rozmawiacie.
My bardzo lubimy gadać.
A powiedz, co według ciebie jest takiego jakiegoś trudnego w tej pracy?
Wyobrażam sobie, że jest to kwestia takiej bezsilności, którą czasami nas dopada, bo mamy ograniczone działanie. Tak jak mówiłam wcześniej, no my jesteśmy takim kontaktem doraźnym i nie jesteśmy w stanie zapewnić naszego rozmówcę, że wydarzy się realna, spektakularna zmiana w jego życiu po jednej rozmowie. Bardziej zajmujemy się psychoedukacją, pokazujemy, że świat nie wygląda tylko i wyłącznie szaro, buro, czarno, że są osoby, które wysłuchają, że są dorośli, którzy nie będą kwestionować, że ktoś się czuje źle. Więc tak, myślę, że lubimy gadać, tylko czasami mamy to ograniczenie, że nie wszystko możemy. To jest najtrudniejsze.
A co jest takie motywujące najbardziej?
Myślę, że jak wracają do nas niektórzy rozmówcy i dzwonią albo piszą z komunikatem, udało się. Udało się, rozmowa z wami mi pomogła i ja to zrobiłem, ja to zrobiłam. Myślę, że to zbudowanie poczucia sprawczości w osobie, która była w kryzysie, jest najbardziej wynagradzające. Wtedy mówimy sobie, okej, nie zawsze jest kolorowo, ale warto. Mhm.
Czyli to jest, że widzimy w praktyce, że rzeczywiście dajemy dzieciom siłę.
Dajemy.
No a powiedzcie, w takim razie, kto dzwoni najczęściej do telefonu 116-111?
Głównie dzieci w wieku 13-15 lat, czyli taka młodzież. I jeśli chodzi o takie tematy, z którymi najczęściej do nas przychodzą, to jest takie szeroko rozumiane zdrowie psychiczne i psychospołeczne. To są często tematy dotyczące relacji rówieśniczych, ale także relacji w rodzinie. To jest też często próba poszukiwania pomocy specjalistycznej. Dzieci często zgłaszają brak dostępu do psychiatry. To się często dzieje. Dużo, myślę, że zawsze będzie za dużo, jest telefonów dotyczących przemocy, dotyczących krzywdzenia. Dzieci poszukują dla siebie ratunku przed takimi wydarzeniami. Sporo mówiło o seksualności, o dojrzewaniu, o takich trudach związanych z tą tożsamością. Mówił o szkole. Czasem zdarza się, że mówią właśnie o jakichś pozytywnych rzeczach, które im się wydarzyły. I to też są takie właśnie rozmowy warte odnotowania, bo one jednak pokazują taką inną perspektywę. Chociaż czasem zastanawiamy się, czy kryje się tam jakieś drugie dno, czy na przykład dziecko, które dzwoni pochwalić się bardzo dobrą oceną, to świetnie, że dzwoni, żeby się pochwalić, tylko czasem pojawia się myśl, pytanie, czy miało komu powiedzieć o tym w swoim otoczeniu, czy robi to, no właśnie, bo nie ma komu, czy robi to, bo chce się pochwalić całemu światu i tak refleksyjnie czasem do tego można podejść.
A czy, nie wiem, dzwonią jakieś dorosłe osoby też? Zdarza się coś takiego?
Zdarzają się osoby dorosłe, które dzwonią na nasz numer. Wtedy najczęściej przekierowujemy na linię dla osób dorosłych, dla dorosłych w kryzysie. Z tego względu, że bardzo pilnujemy, żeby nasza linia była dostępna właśnie dla tych młodych ludzi, którzy, tak jak Marlena powiedziała, mają mniejszą możliwość zapewnienia sobie wsparcia i pomocy samodzielnie.
A jak tak myślicie sobie o w ogóle o tego typu pomocy, bo to już wspominałyście o tym, że dzieci korzystają z telefonu właśnie wtedy, kiedy potrzebują pomocy ze specjalistą na przykład, albo w jakichś takich sytuacjach, które są dla nich trudne, które wymagają pomocy osób dorosłych, to jak widzicie taki rodzaj pomocy, jak pomoc telefoniczna, czy pomoc przez czat, czy przez wiadomości, mail, na tle innych rodzajów pomocy, mam na myśli na przykład właśnie taką pomoc bezpośrednią u specjalisty, czy psychoterapię, czy jakąś pomoc osoby dorosłej, no to czym jest na tle tych innych możliwości właśnie taka pomoc doraźna, pomoc telefoniczna?
Ja myślę, że każda forma pomocy dla osoby w kryzysie jest bezcenna. Tyle, że nie każdy ma możliwość skorzystania z każdej z form pomocy. My wypełniamy tę lukę, która powstaje, kiedy młody człowiek nie może zwrócić się do specjalisty albo nie ma świadomości, że istnieje taka możliwość. Kiedy ktoś jest w kryzysie i ma wrażenie, że utknął. Często odbieramy telefony, które rozmówcy rozpoczynają od słów: ja nie wiem, od czego zacząć, koleżanka kazała mi zadzwonić. Bo bywa, że jesteśmy pierwszymi osobami dorosłymi, pierwszymi specjalistami, z którym dana osoba ma kontakt. Więc wypełniamy tę lukę, często też rozmawiamy o tym, jak warto, żeby wyglądał kontakt ze specjalistą. W związku z tym, że jesteśmy telefonem zapewniającym anonimowość, dowiadujemy się rzeczy, których na przykład dzieci nie mówią podczas też terapii, bo może są na początku procesu, bo uważają, że to będzie zbyt straszne, żeby coś powiedzieć. I kiedy mówią nam, to bardzo badamy to, co się wtedy dzieje w tych dzieciach, co by się mogło zadziać, gdyby powiedziały to na przykład w gabinecie, czy też w kontakcie z jakimkolwiek innym specjalistą. Więc czasem tak myślę, że jesteśmy tym bezpiecznym dorosłym. który powie, jasne, dawaj, dawaj co masz.
I też takim bezpiecznym dorosłym, który jest dostępny całą dobę, bo myślę, że to jest takie bardzo ważne, tak? Kiedy no rzeczywiście w nocy zazwyczaj ludzie śpią, ale też w nocy pojawiają się te trudne myśli i kiedy nie ma tego dorosłego rodziców czy kogoś zaufanego, kiedy nie ma na przykład spotkania z psychologiem, psychoterapeutą, no to jest taki telefon, który jednak jest dostępny z każdego praktycznie miejsca, w którym znajduje się dziecko. No i też wspominałyście, że w tych najtrudniejszych chwilach no, telefon może być taką ostatnią deską ratunku, gdzie dziecko zadzwoni, zanim jednak zdecyduje się na jakieś tragiczne w skutkach działanie wobec siebie.
To prawda.
To prawda, tak. Ta radykalna decyzja często w jakiś sposób znika, kiedy znika napięcie. A napięcie rozładowujemy wspólnie. To nigdy nie jest tak, że my jesteśmy sprawcami cudu. My z tym młodym człowiekiem współpracujemy i myślę, że to jest najfajniejsze i najpiękniejsze w tej pracy, że ta osoba ufa nie tylko nam, ale też sobie.
A powiedzcie, a łatwo się jest dodzwonić do 116, 111?
Generalnie staramy się pracować nad tym, żeby było jak najłatwiej. Natomiast niestety wiemy, że nie jesteśmy w stanie odebrać wszystkich połączeń. Na ten moment odbieramy około 40% połączeń, które do nas przychodzą, więc mamy jeszcze co robić, żeby zapewnić dzieciom taki stały dostęp. Czasem też dzieci mówią, że próbowały się przez kilka dni dodzwonić, więc fajnie, że mają w sobie tę wytrwałość i chcą rzeczywiście szukać tej pomocy, ale chcielibyśmy, żeby mogły to zrobić łatwiej, dlatego wprowadzamy różnego rodzaju ulepszenia, wprowadzamy nowe procedury, wprowadzamy rozwiązania, które mają służyć temu, że będziemy po prostu jak najbardziej dostępni dla dzieci.
Czyli są duże potrzeby, jeśli chodzi o dzieci, o klientów i jest cel, który jest do zrealizowania. Bardzo też jakoś to fajnie brzmi na przyszłość, myślę sobie, że jest, widzicie kierunek, w którym widzicie, że jest potrzeba się rozwijać i że też, tak jak opowiadałyście, bardzo wiele przez te 15 lat się już zmieniło, bo ja też pamiętam, że telefon kiedyś działał do godziny 22 na początku i naprawdę wielką rzeczą też było to, że udało się uruchomić telefon całodobowy, że to już jest też taka właśnie ogromna rzecz, jakby ta dostępność tego telefonu dla dzieci przez całą dobę, szczególnie w tych trudnych sytuacjach, jest taką bardzo no, ważną rzeczą, która właśnie może nieść pomoc wtedy, kiedy inni dorośli nie są w stanie. I myślę sobie jeszcze, że to, co mówiłyście, że jakby te wszystkie zasady i te wszystkie, jakby ta wasza otwartość na to, żeby wychodzić z różnymi formami komunikacji do dzieci, żeby one miały jeszcze więcej możliwości, jeszcze łatwiej mogły się skontaktować z konsultantami, to też są takie działania, które rzeczywiście jakby mierzą w stronę właśnie tego, żeby taka pomoc była dla wszystkich i też no, była dla wszystkich porówno, bo myślę sobie, że większość jednak młodych ludzi teraz ma telefony i rzeczywiście też mogą je wykorzystywać właśnie do tego, żeby w trudnych chwilach albo w chwilach, kiedy po prostu potrzebują rozmowy, po prostu korzystać z takiej pomocy. Czy jest jeszcze coś, co byście chciały powiedzieć o telefonie? Coś, nie wiem, jakiś wniosek, jakieś wasze skojarzenie, tak jak opowiedziałyście całą tak historię telefonu i różne zasady jego działania. Czy macie jakieś takie swoje wnioski, swoje odczucia względem tego miejsca, tego projektu?
Ja myślę, że telefon zaufania dla dzieci i młodzieży to jest taka przestrzeń dla młodego człowieka, który jest w kryzysie, ale z perspektywy osoby dorosłej mogę powiedzieć, że to jest przestrzeń dla dorosłej osoby, żeby zawsze być zaktualizowanym. Mhm. I szczerze mówiąc, bardzo sobie cenię to w tym kontakcie, że na pewno będę nadal wiedziała, czym jest Instagram, czym jest TikTok, czym jest Discord i jakie są najnowsze gry, gdyż nasi rozmówcy wymagają też tego, żebyśmy byli my zaktualizowani. Więc jasne, mamy trudne rozmowy, co nie przeszkadza nam, żeby te rozmowy miały bardzo takie rozrywkowe elementy, bo nasi rozmówcy są świetni w metaforę i potrafią wiele nam wytłumaczyć.
Czyli można się od nich bardzo wiele uczyć.
Absolutnie.
Okej. Okay. No to dziewczyny, życzę wam powodzenia w pracy w telefonie 116-111 i dziękuję wam za tę opowieść. Niezwykle ciekawą, niezwykle jakby taką przybliżającą to, co robicie na co dzień. No i życzę powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Do widzenia.
W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.